Internet zawiera mnóstwo recenzji ZT703S, ale nie znalazłem żadnej, w której ktoś spróbowałby zbadać szumne deklaracje producenta w sposób obiektywny, zamiast tonąć w zachwytach bądź krytyce. ZT703S jest tani, poręczny, oprogramowanie działa zaskakująco płynnie i jest responsywne. Ekran jest czytelny i dosyć duży. Obsługa jest nieco kanciasta, ale to nieunikniona konsekwencja rozmiarów przyrządu. Działa tryb persystencji, FFT jest, chociaż o umiarkowanej użyteczności. Bardzo dobry przyrząd do akcji w polu. Obiektywnym faktem jest, że ZT703S jest niebezpieczny. Kanały i pseudogenerator funkcyjny oraz port ładowania mają wspólną masę, natomiast brak uziemienia, mimo znaczków to sugerujących. Brak uziemienia jest czymś normalnym w przypadku sprzętu przenośnego, natomiast wymagane jest zredukowanie ryzyka porażenia, co zazwyczaj osiąga się izolowaniem kanałów od siebie i zasilania czy portów komunikacyjnych. Można go też używać podczas podłączenia do PC, znowu stwarzając ryzyko. Brak sensownych informacji dotyczących bezpieczeństwa jest karygodny. Obiektywną wadą jest lokalizacja złącz BNC. Trudno je poprawnie obsługiwać. Nie służy to bezpieczeństwu. Może trochę chroni nieużywane złącze. Ale to rzeczy oczywiste. Co z 50 MHz pasma i 240 megasampli na sekundę, którymi kusi producent? Te LDR? Oba to bzdura. Ale po kolei. Zróbmy prawdziwe pomiary i przyjrzyjmy się krytycznie wynikom. Testy na dołączonej sondzie, ustawionej na 1 do 10, podłączonej bezpośrednio do generatora przez przejściówkę na BNC. Generator to Keysight 33600A. Poziom banalny. Sinus 1 MHz, 7 V pipi. Błąd amplitudy 4%. Nie jest wybitnie, ale mieści się w granicach sumy błędu oscyloskopu i sondy. Poziom podstawowy. Sinus 10 MHz, 7 V pipi. Błąd amplitudy 14%. Jest źle, a to dopiero 20% pasma. Poziom nieco zaawansowany. Przebieg piłokształtny, 500 kHz, 3,0 V amplitudy. Błąd amplitudy 7%. Ewidentne problemy z liniowością oraz odwzorowaniem dolnego wierzchołka. Szybko opadający odcinek jest problematyczny. Jest źle. Poziom nieco zaawansowany. Przebieg 50 MHz. Całkowicie niestabilny. Każda kolejna akwizycja wygląda inaczej. Nie widać tego zbyt wyraźnie na pojedynczych akwizycjach w trybie single, tak chętnie pokazywanych przez wyznawców. Przydaje się tutaj dobrze działający tryb persystencji. Widać, jak kolejne aproksymacje sinus x przez x nie nachodzą na siebie. Dodatkowo zachowanie przebiegu zależy od częstotliwości. Na przykład przy 46 MHz przebieg się stabilizuje. Tyle, że to źle świadczy o tym produkcie. Prawdziwy oscyloskop 50 MHz się tak nie zachowuje. Poziom zaawansowany. Impuls prostokątny. 50 nanosekund, 0,2 V, czas narastania 2,9 nanosekund i z dłuższą persystencją. Dla porównania Rigol DS1054Z z wszystkimi kanałami włączonymi, czyli 250 megasempla na sekundę przy 50 MHz pasma oraz DS1054Z z 1 gigasemplem na sekundę przy 50 MHz pasma. Różnica nie jest dramatyczna, ale jest widoczna. Impuls jest mocno zniekształcony w sposób sugerujący brak odpowiedniego próbkowania. Dla porównania, ten sam impuls na Rigolu DS-DS1054Z przy 250 megasamplam na sekundę. Pasmo niby takie same, próbkowanie bardzo podobne, 240 megasamplam na sekundę, VS-250 megasamplam na sekundę, natomiast wygląd impulsu jest zasadniczo inny. Stabilny z małymi oscylacjami na Rigolu i bardzo rozedrgany z dużymi oscylacjami na Zoi. Coś zatem musi te oscyloskopy różnić i to raczej nie 10 megasamplam na sekundę. Wygląd tego sygnału przekonał mnie, że Zoi kłamie. Próbkowanie nie może wynosić 240 milisample na sekundę. Nie jest tak zakłamane jak w Venisi 1014D, ale na pewno nie jest to 240 milisample na sekundę. Sprawdzić to można oglądając sygnały sterujące przetwornikiem. Drobne poszukania umożliwiły odnalezienie sygnałów zegarowych. Przetwornik ma dwa osobne sygnały zegarowe, wynoszące 100 MHz albo 140 MHz, zależnie od ustawień próbkowania oscyloskopu. Nie ma znaczenia, czy włączony jest jeden, czy oba kanały. Płytka i przetwornik. Zaznaczone punkty pomiaru sygnałów taktujących. Zegar dla 280 m-sampli per sekundę. Zegar dla 200 m-sampli per sekundę. Przebiegi na liniach danych pasują do sygnału zegarowego. Żadnego trybu DDR nie stwierdzono. Przetworniki nie są taktowane w sposób ciągły, być może aby oszczędzać energię. Teraz można jasno stwierdzić, czemu przebieg 50 MHz był niestabilny, ale 46 MHz był stabilny według wielu użytkowników. Przy 140 megasamplach na sekundę dla 46 MHz wypadają prawie idealnie 3 próbki na okres, natomiast przy 50 MHz już tylko 2,8 próbki i na ekranie widać, jak aproksymacja sinus x przez x usiłuje je połączyć, tworząc sinus o zmiennej amplitudzie, w dodatku przesuwający się góra-dół. Każdy może zobaczyć, czy przy 140 przez 3 równe 46,333 MHz nie nastąpi magiczna stabilizacja przebiegu. Podobnie się ma sytuacja z 50-nanosekundowym impulsem. Przy 140 megasamplach na sekundę na impuls przypada tylko 7 próbek. Trudno go poprawnie odtworzyć aproksymacją sinus x przez x, zwłaszcza że próbki różnie się rozkładają. Czasem pierwsza może trafić na zbocze, czasem nie. Ten efekt przy 12,5 próbki przy 250 megasamplach na sekundę jest słabszy, a przy 50 próbkach przy 1 gigasample na sekundę już mało zauważalny. Model przetwornika pozostaje tajemnicą. Oznaczenia usunięto. Moim skromnym zdaniem ZT703S byłoby lepszym przyrządem, gdyby nieco zainwestowano w lepszy układ wejściowy, ale o niższym paśmie, oszczędzając na beznadziejnym generatorze funkcyjnym. 20 MHz jest osiągalne przy 100-140 milisamplach na sekundę bez szczególnego wysiłku. A lepiej mieć stabilne i prawdziwe przebiegi niż niestabilny nonsens i marketingowy bełkot.